Słuchacie radia RMF 24. Jutro, w poniedziałek, 22 września, Europejski Dzień bez Samochodu. A czy życie w każdej części Polski jest możliwe bez samochodu? W małych miejscowościach to często jedyny środek transportu dla mieszkańców, a i w dużych miastach. Bywa tak, że dojazd do pracy wymaga kilku przesiadek w komunikacji miejskiej i lepiej jest jechać samochodem. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest dr Jeremi Rychlewski, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw transportu. Wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Czy w Polsce, ale i w Europie da się żyć bez samochodu?
W wielu miejscach da się żyć. To jest pytanie, jak wygląda transport publiczny. I tak jak pan wspomniał, w dużych miastach no to nie powinno być z tym problemu. Natomiast rzeczywiście problem jest z zapewnieniem odpowiedniej jakości transportu publicznego na terenach wiejskich, gdzie po prostu mamy bardzo mało ludzi, czyli bardzo mało potencjalnych pasażerów i w tym momencie no, ten transport publiczny jest naprawdę mało opłacalny. Także jeżeli rzeczywiście mówimy o potrzebie korzystania z samochodu, to mówimy o konieczności w stosunku do pewnych specjalistów, którzy na przykład muszą wozić ciężki sprzęt, czasami takich, którego nie udźwigniemy. No i w stosunku do właśnie takich terenów o bardzo dużej, rozproszonej zabudowie. I tam rzeczywiście no, z jednej strony nie mamy takiej możliwości ekonomicznej, żeby zapewniać dobrej jakości transport publiczny, a z drugiej strony tych samochodów jest w związku z tym też na tyle mało, że one nie stanowią takiego problemu jak w dużych miastach. A teraz, skoro pan wspomniał o kilku przesiadkach, no to trzeba powiedzieć, że to raczej świadczy o tym, że ten transport jest źle zorganizowany, ponieważ tak naprawdę no to powinny być maksymalnie dwie obowiązkowe przesiadki. Ja nie mówię o tym, że przyjechał tramwaj czy autobus wcześniej innej linii i no wsiada po to, żeby trochę podjechać, a mógłbym poczekać na taki bezpośredni, tylko kiedy to jest obligatoryjne. Jeżeli trzeba się tak trzy razy przesiadać, żeby dostać się do miejsca pracy, to znaczy, że coś jest nie tak z tym systemem transportu zbiorowego w danym mieście. Oczywiście jeżeli mówimy o przemieszczaniu się w ramach danego miasta, a nie z jednej gminy na przykład do gminy w innym województwie.
Czyli panie doktorze, jeżeli na Kowiec Kościuszki do siedziby RMF-u dojeżdżam z jedną przesiadką, to absolutnie nie ma na co narzekać, tak?
To jeszcze nie ma na co narzekać. To jest jeszcze taki normalny poziom. No, nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkich połączeń bezpośrednich. Jedna, dwie przesiadki to jest taki akceptowalny poziom. Więcej w ramach miasta to już trzeba się zastanowić, czy nie można by było tego zoptymalizować.
Rozumiem. W takim razie już absolutnie narzekał nie będę. Panie doktorze, w takim razie gdzie w Polsce mamy do czynienia z wykluczeniem transportowym? Jak wygląda sytuacja w małych miejscowościach, a także jak wygląda sytuacja w dużych miastach?
Mamy w wielu miejscach to wykluczenie transportowe i oczywiście na początek zacznijmy od tego, że pewne miejsca będą z definicji wykluczone, bo jeżeli mówimy o jakichś leśniczówkach, schroniskach czy tego typu miejscach, gdzie też przecież jest obsługa, gdzie też niektórzy ludzie mieszkają, no to po prostu to jakby z definicji tam jest godzenie się na takie wykluczenie komunikacyjne. Natomiast no, ważne jest to, żeby zapewnić już tam takie miejsca, gdzie powiedzmy właśnie chodzi o to, żeby nie uciekać od cywilizacji, czyli to są już wioski, no to tutaj już powinno być zapewniony transport zbiorowy, a tego często właśnie brakuje, albo brakuje na sensownym poziomie. Czy sensownym poziomie, czyli to, żeby było no, odpowiednia liczba połączeń w ciągu dnia, takich, że można dojechać do pracy i wrócić, albo do lekarza, albo do szkoły. Jest pytanie o cenę, czasami ta cena jest za duża, jest pytanie o częstotliwość przesiadek i jak daleko trzeba dojść do przystanku. No i ten, w zależności od tego, jak te progi zdefiniujemy, no to tutaj ten poziom wykluczenia może różnie wychodzić, ale niestety wychodzi źle. To, co trzeba wprost powiedzieć, że u nas transport publiczny dość mocno padł. Mamy porównanie z Czechami, gdzie utrzymano na przykład praktycznie wszystkie linie kolejowe, gdzie autobusy też zapewniają no, dobre połączenia I w Czechach, no to rzeczywiście byśmy mówili o wykluczeniu takich właśnie no, bardzo odległych miejsc, typu też schroniska. No, a w Polsce mówimy o wykluczeniu bardzo wielu gospodarstw domowych i również, tu już w szerszym zakresie, mówimy też o wykluczeniu niektórych jednostek samorządu terytorialnego, czyli tu już jest taki trochę inny poziom, że stwierdzamy, że cała gmina ma na przykład kiepskie połączenie dalej z powiatem czy z województwem. Także jest tutaj naprawdę dużo do zrobienia.
Zdecydowanie tak, panie doktorze. A czy istnieją przykłady miast w Polsce, które skutecznie zredukowały zależność od samochodów? I pytanie, jakie rozwiązania zastosowano, o ile oczywiście takie przykłady znajdziemy?
To znaczy, na pewno to są duże miasta, gdzie w zasadzie chyba raczej byłoby zadać pytanie, które mają jakieś większe poziomy wykluczenia komunikacyjnego, chociaż też w ramach miast mogą się zdarzyć takie enklawy, które po prostu mają daleko do transportu zbiorowego. No ale skoro mówiliśmy tutaj o Krakowie, no to powiem, że tam czasami bywam, również w kwestiach rodzinnych, bo odwiedzam cmentarz, który jest dokładnie na granicy Krakowa. I tam dojeżdżam właśnie autobusami, transportem publicznym, ponieważ jest na tyle dobre skomunikowanie. Nie czuję potrzeby na przykład wynajęcia samochodu, żeby tam dojechać. No, to pokazuje, że również te peryferyjne takie obszary no, są w Krakowie moim zdaniem dobrze obsłużone. Chociaż oczywiście Krakusem nie jestem i pewnie jakieś punktowe miejsca źle obsłużone by się też znalazły. I te same wnioski byśmy dali do innych dużych miast. Problem jest raczej tam, gdzie schodzimy trochę niżej, albo czasami, gdzie mamy niekiedy dość specyficzny układ transportowy, który też może, no, układ geograficzny, rzeki na przykład, które też mogą tworzyć takie enklawy słabo obsługiwane. Natomiast no, przede wszystkim myślę, problem jest w terenach wiejskich i w tak zwanych suburbiach, gdzie po pierwsze, no, czasami mieliśmy takie domy budowane nad jeziorem, pod lasem, z jedną wąziutką drogą dojazdową, gdzie autobus się prawie nie mieści, a poza tym no, to jest długi dojazd i ten znowu byłoby nieekonomicznie napuszczać ten autobus i tutaj mamy problemy. Mamy problemy ze sposobem dzielenia działek, czyli też znajdowaliśmy takie miejsca, gdzie w linii prostej z domu do przystanku to jest 200 metrów, ale osoba musi iść 1,5 kilometra, żeby obejść dookoła, bo po prostu nie przewidziano przejścia. To zwłaszcza tak zwana urbanistyka łanowa, czyli bardzo długi łan, z którego jest tylko jedno wyjście na główną drogę. Także mamy tutaj no, problem zarówno jeżeli chodzi o zapewnienie transportu publicznego, żeby ten transport publiczny jeździł i jeszcze był odpowiedniej jakości, jeszcze najlepiej dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, ale z drugiej strony to też wynika no właśnie na przykład z tego, że zniszczono planowanie przestrzenne w tym znaczeniu, że po prostu, że właśnie można było takie no, potworki z punktu widzenia właśnie wykluczenia komunikacyjnego tworzyć.
Panie doktorze, a jest jakaś recepta, być może jakaś skrócona recepta właśnie na to, jak temu zapobiec, aby te peryferia, w cudzysłowie oczywiście, o których pan doktor wspomniał, żeby one no miały tę znakomitą, czy wręcz dobrą, chociaż dobrą komunikację miejską, czy to raczej jest melodia przyszłości i bardzo trudna do zrealizowania?
Znakomitą to możemy mieć co najwyżej w centrach miast, gdzie jest naprawdę dużo osób, dużo podróżujących i tam rzeczywiście można dążyć do tego, żeby ta jakość była na naprawdę wysokim poziomie. Natomiast no dalej no to po prostu to będzie kwestia taka, żeby no, ten transport publiczny był realną alternatywą. I gdyby to już było, to już byśmy byli bardzo zadowoleni. Natomiast czy coś można zrobić? No przede wszystkim w tej chwili zapobiegać dalszemu tak nie robić dalej złego. Innymi słowy, po prostu, żeby w planowaniu przestrzennym, żeby myśleć o dzieleniu działek tak, żeby był dostęp do drogi, gdzie nawet jeżeli dzisiaj nie, no to w przyszłości będzie sensownie puścić jakiś autobus, żeby to rozwój lokować blisko przystanków kolejowych, a nie w oddaleniu. Także to jest pierwsza taka rzecz, którą bym uważał, że trzeba zrobić. Druga rzecz, no to przywracanie. No przywracanie, czyli być może trzeba będzie wybudować pewne drogi, żeby wyprostować trasę transportu publicznego. Na pewno należy odtworzyć ruch na części linii kolejowych. To jest nam bardzo potrzebne i na pewno należy też wspomagać ruch autobusowy. Tutaj autobusowy, mikrobusowy, to już w zależności od potrzeb, ale to ten segment niewątpliwie potrzebuje wspomożenia.
Czyli rzeczywiście.
Na czwartym miejscu oczywiście też można myśleć o pewnych ułatwieniach ustawowych, organizacyjnych, żeby po prostu jak już jest wola i pieniądze, żeby przywrócić jakieś połączenia, zmniejszyć to wykluczenie transportowe, no to wtedy, żeby to szło łatwo, a nie żeby jeszcze się odbijało o bariery administracyjne. No ale przede wszystkim no, dużo złego już się zadziało i to odwrócić to będzie rzeczywiście trudno. Tutaj takim trochę rozwiązaniem jest system parkuj i jedź, czyli po prostu to, że podjeżdżam samochodem, podjeżdżam rowerem z tego właśnie do takiego bardzo ciężkiego miejsca, ciężkiego transportowo, do jakiejś gminnej stacji kolejowej i tam się przesiadam na przykład na pociąg, który mnie wiezie do miasta głównego. No taka hybryda jest też dobrym na chwilę obecną rozwiązaniem.
Czyli
chociaż
że...
oczywiście wolałbym, żeby to było tak, że po prostu, że ludzie mieszkają właśnie w odległości kilometru od takiej stacji kolejowej i na co dzień to po prostu idą piechotą na tą stację, ewentualnie samochodem na przykład jadą raz na tydzień po jakieś większe zakupy, czy po prostu nad jezioro, czy w innych tego typu celach.
Tego byśmy sobie oczywiście życzyli. Panie doktorze, na koniec, no jutro mamy ten Europejski Dzień bez samochodu. Pan wyobraża sobie swoje życie bez samochodu i pytanie, czy jutro pan wsiądzie do komunikacji miejskiej, czy może jednak ten samochód będzie grany?
Nie, no myślę, że jutro nie skorzystam z samochodu. Zastanowię się, czy tramwajem, czy rowerem. Tej decyzji jeszcze nie podjąłem.
Rozumiem.
Natomiast czy sobie wyobrażam, znaczy powiedzmy sobie tak, są pewne segmenty, gdzie ten samochód będzie nam potrzebny. No mówimy chociażby o karetkach pogotowia. To nie chciałbym teraz likwidować samochodów, które ratują życie. Także straż pożarna oczywiście, czyli mamy tutaj tego typu elementy. No mamy to wykluczenie komunikacyjne i są miejsca, gdzie próbuję czasami na przykład znaleźć połączenie transportem zbiorowym i jednak decyduję się na samochód, bo te połączenia są właśnie bardzo kiepskie. Także no nie ukrywajmy, mamy to wykluczenie komunikacyjne w Polsce i to też powoduje, że ludzie korzystają z samochodu, a może niektórzy byliby skłonni z tego zrezygnować. Są momenty też, kiedy po prostu, kiedy to jest łatwiej, ale te akurat elementy, w takiej sytuacji jak najłatwiej jest jeszcze dzisiaj no, zdecydować się, że można zrezygnować z samochodu, przesiąść się na transport zbiorowy na przykład.
Zdecydowanie
także,
tak.
Także to, owszem, korzystam z samochodu, natomiast to nie jest takie korzystanie codzienne. Mam na tyle dobre połączenia, nie jestem wykluczony komunikacyjnie, więc po prostu głównie korzystam właśnie z tramwaju i z roweru.
A jutro, panie doktorze, ma być znakomita pogoda, także polecam rower i bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie w Radiu RMF 24. Razem z nami był dr Jeremi Rychlewski, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw transportu, wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.